To nie zgodzicie się ze mną, że Bóg mówi, że On mówi. Chyba nikt nie ma wątpliwości. Tak jak mówił kiedyś, przemawiał, tak i dziś przemawia. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj stanęli wobec takiego pytania, które będziemy rozważać. Dlaczego Bóg postanowił ostatecznie przemówić przez Jezusa i dlaczego jest Jego wolą, abyśmy słuchali Jego głosu, abyśmy wsłuchiwali się w to, co Jezus mówi. Dlaczego Bóg chce komunikować się z człowiekiem poprzez tego pośrednika, którym jest Jezus Chrystus? W liście do Hebrajczyków autor tego listu tak rozpoczyna swój niezwykły list, swoje niezwykłe przesłanie, chociaż teolodzy mówią, że być może pierwotnie to było kazanie lub jakiś traktat. Hebrajczyków 1:1. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. To przemawianie Boga do człowieka stało się ostateczne w Jezusie Chrystusie, mówi autor listu do Hebrajczyków. Jest jakby taki most łączący pomiędzy Bogiem a nami tutaj. Jest takim mostem pomiędzy tym, co święte, a tym, co takie zwykłe tutaj. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, ale te pierwsze wersety, które rozpoczynają list do Hebrajczyków, stały się jakby takim fundamentem, podwaliną tego wszystkiego, o czym później autor listu do Hebrajczyków będzie mówił. A mianowicie to, że w Chrystusie Bóg dokonał definitywnego i ostatecznego przemówienia do ludzkości. W przeszłości Bóg przemawiał fragmentarycznie, wieloaspektowo. Teraz przemówił przez swojego Syna w sposób pełny i sposób ostateczny, jak czytamy, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego stworzył światy. Czyli nie tylko świat, ale światy tutaj jest powiedziane. To, co widzimy i to, czego nie widzimy. To jest niezwykłe. Przez chwilę, kiedy o tym pomyślimy, to jest to rzeczywiście coś niezwykłego. I to niezwykłe, przyznacie, wprowadzenie kogoś w list do Hebrajczyków, bo zazwyczaj jak czytamy listy, to zazwyczaj one się zaczynają od jakichś pozdrowień, o przedstawienia się. Tak jak Paweł pisze do kościołów, to zazwyczaj pisze, do kogo pisze, pozdrawia, piękny wstęp robi i później przechodzi do niezwykłych, głębokich rzeczy. Tutaj mamy już jakby od samego początku takie przedstawienie Jezusa jako ostateczne Słowo Boże, Słowo Boga, który przewyższa wszystkie sposoby objawienia się Boga poprzednio. I to jest to, dlaczego to jest kluczowe, aby akurat Jego słuchać i nastawić uważnie swoje uszy na słuchanie. I kochani, wiecie, że ja lubię podróże. Chciałbym was zabrać na chwilę w podróż do Ewangelii Mateusza, żebyśmy mogli głębiej zrozumieć to, o czym pisze autor listu do Hebrajczyków. A potem znowu powrócimy do tego fragmentu po podróży i znowu sobie odczytamy ten fragment z Hebrajczyków pierwszego rozdziału. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział i pierwszy werset. Czytamy tutaj taką rzecz. Po 6 dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę, żeby byli na osobności. I został przemieniony przed nimi, jego oblicze zajaśniało jak słońce, a jego szaty stały się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, pozostawimy tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Kiedy on jeszcze mówił, oto jasny obłok zacienił ich, a z obłoku rozległ się głos. To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się bali. Wtedy Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: wstańcie, nie bójcie się. Oni zaś podniósłszy oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. W tym niezwykłym fragmencie, który przeczytaliśmy, i w tym kulminacyjnym momencie, kiedy objawia się chwała Boża na oczach uczniów Jezusa, dzieje się to na górze Tabor, Jezus zostaje przemieniony, czytamy. Jego wygląd nie jest już taki, jaki był do tej pory. Czytamy o tym, że twarz Jezusa zaświeciła jak słońce, w pełnym swoim blasku. Nie wiem, czy możemy to sobie wyobrazić. Nieraz próbowaliśmy pewnie patrzeć na słońce i to w południe, w pełnym swoim blasku. To jest taki blask, to jest takie światło, którego nie da się patrzeć dłużej. A właściwie nie można patrzeć, nie powinno się patrzeć. Jakby w języku biblijnym to oznacza Bożą obecność, że jakby Bóg sam objawił się w osobie Jezusa Chrystusa. Pokazuje Jego świętość, jego chwałę. Ukazuje to, że sam Bóg zamanifestował się właśnie w tym momencie w osobie Jezusa Chrystusa. Ale dodatkowo czytamy, że ukazują się im Mojżesz i Eliasz. Nie zastanawialiście się, dlaczego tak się dzieje? Ja się zastanawiałem akurat. No bo taka sytuacja, można powiedzieć, dziwna. Ona nie jest wytłumaczona, dlaczego tak się stało. Kochani, w tradycji żydowskiej Mojżesz jest uważany za pośrednika, jest uważany za dawcę Tory, za dawcę prawa. Żydzi tak patrzą na Mojżesza jako na człowieka, którego Bóg użył, przez którego Bóg przemówił do ludu Izraela i któremu powierzył swoje prawo. I on stał się tym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a pomiędzy człowiekiem. Eliasz natomiast jest uważany za jednego z największych proroków Starego Testamentu. Był szczególnym pośrednikiem specjalnie wybranym przez Boga do przekazania słowa Izraelowi. Jego misja obejmowała wezwanie do nawrócenia i powrotu do takiej prawdziwej, szczerej wiary w Boga Izraela. Obydwaj mieli bardzo ważną rolę w Izraelu w przemawianiu do ludu Izraela. Byli tymi, których należało słuchać. Których należało respektować, bo przez nich Bóg przemówił. I zobaczcie, obecność tych kluczowych postaci obok Jezusa, uwaga, którego oblicze jaśnieje jak słońce, pokazuje wyraźnie, że po pierwsze Jezus stał się tym oczekiwanym Mesjaszem, na którym chwała Boża stąpiła. A po drugie, jego mesjańska służba ma być zupełnie wyjątkowa i przewyższać służbę zarówno i Mojżesza, jak i Eliasza. Jezus, tak jakby Bóg mówi przez tą całą sytuację, że Jezus zarówno ma stać się wypełnieniem prawa, amen, jak i wypełnieniem proroków. I dokładnie tak się dzieje. Bóg Ojciec potwierdza tożsamość swojego Syna i czytamy, że z obłoku, który jest symbolem Bożej obecności. O obłoku czytamy w Księdze Wyjścia na przykład, kiedy to Bóg prowadzi Izraela przez pustynię, gdzie objawia im się właśnie w obłoku. Oni widzą, słyszą głos Boga z tego obłoku. To jest symbol Bożej obecności, że naprawdę Bóg jest w tej sytuacji. I w tej sytuacji rozległ się głos samego Boga: to jest mój Syn umiłowany. Agapetos tutaj jest użyte słowo. To znaczy, że ono oznacza taką ojcowską, taką szczerą, taką pełną zarówno decyzji, jak i uczucia ojcowskiej miłości do Jezusa. Czyli takiej ojcowskiej miłości do Syna. Tym słowem się określało właśnie ojcowską miłość do Syna. I mówi, w którym mam upodobanie, to pokazuje, że to upodobanie jest w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Pokazuje tą bliską więź, bliską relację pełną tej wewnętrznej takiej bliskiej miłości z Jezusem. I nie chodzi tu takie, wiecie, o zewnętrzne uznanie kogoś, że ja kogoś akceptuję, że on mi się podoba, no to ja akceptuję jego obecność wobec mojej obecności. Że okej, jesteś okej, ja ciebie akceptuję. Ale ten werset podkreśla, że relacja pomiędzy Bogiem Ojcem a Jezusem Chrystusem jest unikalna i jest pełna. Bóg nie tylko akceptuje Jezusa jako swojego Syna, ale znajduje w Nim swój własny zamiar. To znaczy, że jest w pełni zadowoleni, że Jezus jest tak naprawdę spełnieniem Bożego serca. Jest odbiciem Jego osoby. W związku z tym ma tą pełną akceptację, Bożą akceptację, upodobanie, pełne upodobanie. Czyli można powiedzieć, to co pragnie Boże serce, co zawsze pragnęło Boże serce, jest w Jezusie Chrystusie. Jest w pełni w Jezusie Chrystusie. I dlatego Bóg przemawia, dając w tej akceptacji swój autorytet i mówi, Jego słuchajcie. I mówi to w obecności Mojżesza, jako reprezentanta, można powiedzieć, prawa, którego należało słuchać. Dla Żydów to było kluczowe, to było ważne. I wyobraźcie sobie, że żydowscy uczniowie stoją przy Jezusie i właśnie słyszą, że jest Mojżesz, jest Eliasz, ale Bóg wskazał tego, którego należy słuchać. I Eliasza jako reprezentanta proroków, którego głos w przemawianiu do człowieka był tak istotny. I to pokazuje, że to przemawianie Jezusa do ludzkości, do człowieka przewyższa wszystkich dotychczasowych pośredników. Bóg więc daje uczniom taki jasny przekaz, że to właśnie On jest wybranym Mesjaszem. Jego słowa, Jego czyny pokażą im drogę zbawienia i że właściwie oni teraz powinni jakby zwrócić swoją uwagę na Niego. Pełną koncentracji, pełne nastawienie swoich uszu na osobę Jezusa Chrystusa. To wszystko, moi drodzy, ma miejsce, te wstąpienie na górę Tabor w obecności trzech uczniów. Wszystko to ma miejsce pomiędzy tym, gdzie Jezus naucza, gdzie Jezus głosi słowo o Królestwie Bożym, a pomiędzy wydarzeniem, które ma miejsce w czasie Paschy, kiedy Jezus zostaje złożony w ofierze, o czym zresztą Jezus w tym rozdziale zapowiada. Kiedy sięgniemy nieco wcześniej do poprzednich rozdziałów, zauważymy, że Jezus wiele razy mówi, naucza o Królestwie Bożym. Jego nauka wywiera ogromny wpływ na ludzi. Oczywiście widzimy, że wywołuje to, co mówi Jezus, wywołuje różne reakcje. Jedni jakby skłaniają się ku temu, o czym mówi Jezus, inni nie rozumieją kompletnie to, o czym mówi Jezus. Znowu u innych to wywołuje frustrację, zdenerwowanie. Niektórzy wręcz zgrzytają zębami na Jezusa. Ale można powiedzieć, że nie dla każdego słowa Jezusa mają wartość. Nie każdy wsłuchuje się w uwagę, nie każdy widzi, kim jest Jezus i to, jak ważne są Jego słowa. Trochę wcześniej w Ewangelii Mateusza, w 7 rozdziale, Jezus mówi takie słowa. Mateusz 7 rozdział, 21 werset. Nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę, nigdy Was nie znałem. Odstąpcie ode mnie Wy, którzy czynicie nieprawość. Te słowa Jezusa dowodzą, że można działać bardzo intensywnie, służyć, wypędzać demony, a jednocześnie nie mieć prawdziwej społeczności z Jezusem i tak naprawdę nie znać Go. Wielu mi powie, Panie, Panie, a jednak Jezus im odpowie, nie znam Was. Jezus chce podkreślić to w tej swojej wypowiedzi, że jest różnica pomiędzy pustymi słowami wypowiadanymi przez człowieka, deklarującymi wiarę, a jego prawdziwym posłuszeństwem Jego Słowu. Wiecie, nie wystarczy uznawać Jezusa ustnie, tylko ustnie, bo mamy ustnie też, ale tylko ustnie uznawać Go jako Pana. istotne jest słuchanie Jego głosu i działanie zgodnie z Jego wolą, z Bożą wolą. Te wejście do Królestwa Niebieskiego jest niezwiązane tylko z deklaracją, ale jest związane z posłuszeństwem Jego głosu, Jego głosowi, życiem zgodnym z nauczaniem Jezusa. Tak jak kiedyś to było ważne i Bóg tą drogę zbawienia dał dla Izraela, jak bardzo kluczowe, bardzo ważne było słuchanie Mojżesza, jak bardzo ważne było słuchanie proroków i to, co oni mówili. Bóg chciał, żeby oni wypełniali w tym Jego wolę. Słuchali proroków, słuchali Mojżesza, zresztą Mojżesz też był prorokiem, a propos. Więc to życie ma być zgodne z wolą Ojca i tym, co dla Niego się liczy, a nie dla mnie w moim życiu. Nie to, co ja myślę, nie to, co mi się wydaje, ale wola mojego Ojca. A wolą mojego Ojca jest to, żebym słuchał Jezusa.
Amen.
Ale zobaczcie jedną rzecz. Ten fragment pokazuje to, że z jednej strony ja mogę siadać przed Jezusem, nawet słuchać Jego słowa. Mogę być tutaj co niedziela. Słyszeć objawioną prawdę, a jednak nie usłuchać tych słów. Nie doświadczyć mocy Jego obecności. Nie doświadczyć tego, że coś w moim życiu się zmienia. A to wszystko dlatego, że jestem biernym słuchaczem. Że siadam i biernie słucham. Pozwalam, żeby dźwięki wpadały do moich uszu, ale to nic nie wykonuje w moim życiu. Moje serce nie jest nastawione wcale na to, żeby wypełniać Jego wolę. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz tak z mojego życia, że wiele razy w moim życiu działy się i dzieją się nadal różne perypetie, które powodują, że czasami czuję się zdezorientowany. Czuję się tak, jakby, wiecie, jakby no Pana gdzieś nie było wokół mnie. Człowiek nie wie do końca, co ma robić. Nie wie, w jakich sytuacjach, jak się zachować. Ale chcę wam powiedzieć, że zawsze, kiedy staję przed Panem, kiedy przychodzę do przed Jego oblicze, ale przychodzę przed Jego oblicze z nastawieniem serca takim, że Panie, mów do mnie, ale mów do mnie swoją wolę, to, co Ty widzisz w tej sytuacji, to, co, jakie Ty widzisz rozwiązanie w tej sytuacji, bez moich pomysłów, bez moich własnych już narzucania koncepcji rozwiązania tych spraw, zawsze, kiedy wychodzę z komory modlitwy, Pan daje odpowiedź. Zawsze Jezus przemawia, zawsze wytacza pewien kierunek, pokazuje. I za każdym razem widzę, że muszę wejść do komory, zamknąć za sobą drzwi, zresztą Jezus o tym mówi, i odciąć od siebie inne głosy. Obce głosy, inne opinie, słowa, które wypowiadają inni ludzie, bo dlatego, że one próbują gdzieś przemówić do mnie, jak powinienem zrobić. Nieraz tak miałem. Nieraz, idąc do komory, miałem różne głosy ludzi, którzy mi doradzali pewne kwestie. I musiałem naprawdę odciąć się od tego i mówić, Panie, naprawdę chcę, żebyś Ty do mnie przemówił w tej sprawie, bo Ty znasz tą sytuację. Ty wiesz, co jest najlepsze. Ty wiesz, jak powinienem postąpić. I powiem wam, zawsze jestem tym zbudowany, zachęcony, że Jezus jakby potwierdza, że On żyje. Że On mówi, że On przemówił, ale też dalej mówi. I zobaczcie, że czasami, nawet nie czasami, my powinniśmy w takich różnych sprawach, w różnych perpetiach, w różnych decyzjach przychodzić do Pana, aby On osądzał pewne rzeczy, On wytyczał nam pewien kierunek, i abyśmy nie zachowywali się w tym wszystkim jak ludzie w tym świecie, którzy po prostu sami podejmują decyzje. Oczywiście ja mówię o kluczowych decyzjach, nie typu co zjeść dzisiaj na śniadanie, ale mówię o kluczowych sprawach w naszym życiu, gdzie powinniśmy naprawdę przychodzić do Pana. Mieć tą postawę, która mówi, mów Panie, bo Twój sługa słucha. I w tym powiedzeniu, które zresztą powiedział prorok Samuel, nie chodzi o to, żebym ja coś usłyszał i zrobił po swojemu, ale chodzi o to, żebym ja miał nastawienie serca, które mówi, Panie, mów, a to znaczy, że ja chcę poddać się temu, co Ty powiesz. Tak. Czyli jest to postawa gotowości, akceptacji w kierunku posłuszeństwa Jezusowi. Poddania się pod to, co On mówi, pod Jego autorytet, pod Jego słowa. Dlatego też Jezus wielokrotnie mówił, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Posiadanie uszu nie oznacza zdolności tylko, żeby dźwięk wpadł, ale oznacza zdolność do bycia gotowym do posłuszeństwa. Generalnie to jest jakby sedno tego, co Bóg powiedział, jeżeli chodzi o górę Tabor. To jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie, czyli powinniśmy zwrócić uwagę teraz, choć jest bardzo dużo cennych głosów, na tego, który prawdziwie przemawia. Na tego, który prawdziwie mówi. Jezus mówi, że do Królestwa Niebios wejdzie ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Wielu będzie się tłumaczyć, że dokonywało dzieła w imieniu Jezusa, wypędzając demony, uzdrawiając, czyniąc cuda. Jednak Jezus im powie, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie, łamiecie prawo. Bezprawie jest odrzuceniem prawdy, która jest umiejscowiona w Jezusie Chrystusie. Jest porzuceniem czy odrzuceniem tego, co On naprawdę mówi. Bo Bóg postanowił przemówić przez Jezusa. I być może, mówię być może, bo tam jest wiele aspektów, taką właśnie postawę mieli czytelnicy listu do Hebrajczyków, którzy w pewnym momencie przestali się kierować w stronę słuchania Jezusa Chrystusa. Słuchania się w Jego głos. Powracali do tradycji żydowskiej, do zwracania uwagi na to, co dla Żydów było bardzo ważne. W kierunku proroków, w kierunku Mojżesza, w kierunku świątyni. Gdzieś to słuchanie zostało, no można powiedzieć, zapełnione piaskiem, czy szum się pojawił w tym słuchaniu. Tracili z oczu tego, który prawdziwie przemawiał. Dlatego autor listu do Hebrajczyków nakierowuje ponownie na swoich odbiorców i czyni to już na początku listu, na tą prawdę, że Bóg postanowił przemówić przez Jezusa i chce, aby akurat Jego słuchać. Bo to w Nim Bóg ma pełne upodobanie, to Jezus jest odbiciem Jego istoty. I to właśnie mówi autor listu do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie. Jeszcze raz to posłuchajcie, w tym kontekście tej podróży, którą odbyliśmy. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków. W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego Syna, który go ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy. Zobaczcie, mamy tutaj taką Bożą inicjatywę komunikacji w ogóle Boga z człowiekiem. On na różne sposoby przemawiał, aby odsłonić swoją osobę, odsłonić swoje przesłanie, objawić swoją wolę, ale patrząc z perspektywy Starego Testamentu, to, co było na początku, co było przez pośredników, właśnie między innymi przez Mojżesza, przez proroków, było to tak bardzo istotne dla Żydów. Te przemawianie Boga przez Jego pośredników. Czytamy o tym, że Bóg przemawiał do ojców, który odnosi się do patriarchów narodu Izraela, a ten termin niegdyś wskazuje na te minione czasy. Jednak w kontekście całego wersetu pokazuje to, że Bóg przemawia i wciąż przemawia. Kiedyś przemawiał i teraz wciąż przemawia. Bóg przemawiał przez proroków takich jak Mojżesz i Eliasz, którzy przedstawieni są jako pośrednicy między Bogiem a ludźmi. I ich przemawianie naprawdę było kluczowe. Ale posłuchajcie, co mówią Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 38 i 39 werset. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka, jak ja wzbudził wam Pan, wasz Bóg wśród waszych braci. Jego będziecie słuchać. Oto był w zgromadzeniu na pustyni z aniołem, który mówił do niego na górze Synaj i z naszymi ojcami on przyjął żywe słowa Boże, aby co? Aby nam je przekazać. Lecz nasi ojcowie nie chcieli mu być posłuszni, ale odepchnęli go i zwrócili swoje serca ku Egiptowi. I zobaczcie, co będzie, jeśli my dzisiaj tego proroka, którego Pan wzbudził, odrzucimy. Jakże ujdziemy cało? Byli oni jakby prorocy, pośrednicy, byli oni jakby nośnikami Bożego Słowa, Bożego przemawiania. Oni przekazywali to, co jest w teraźniejszości, co dotyczy życia Izraela. Często napominali, czyli Bóg napominał przez proroków. Ale też często to wykraczało poza ich epokę i pokazywało to, co ma wydarzyć się w przyszłości. O tym mówili prorocy. I to przemawianie było niegdyś i obecnie, i jakby pokazuje, że Bóg wciąż przemawia, tylko że to przemawianie dzisiaj jest zupełnie inne. Bo dzisiaj ostatecznie przemówił przez Syna. Tutaj taki greckie słowo, czasownik w czasie przeszłym jest użyte, alalesen, czyli pokazanie to, że Bóg jednorazowo i w pełny sposób dał taki akt komunikacji. Przemówił przez Jezusa Chrystusa. Wcześniej przemawiał przez pośredników. I to było wszystko do czasu, kiedy przyszedł właśnie, kiedy został zbudzony ten prorok na obraz Mojżesza, który ostatecznie przemówił. I Bóg powiedział, że to jest ostateczny akt mojej komunikacji z człowiekiem. Przez mojego Syna. Przez Syna, tu jest napisane w tym wersecie. I ten czasownik pokazuje, że to jest pełne przesłanie w Jego Synu Jezusie Chrystusie. W sposób odrębny od tego ciągłego przemawiania przez proroków, które miał, jak tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi, wcześniej, poprzednio przemawiał. Zobaczcie, że w drugim rozdziale, kiedy sobie otworzymy pierwszy werset do trzeciego, ważne słowa w tym kontekście czytamy. Później w pierwszym rozdziale autor listu do Hebrajczyków mówi o wyższości Jezusa nad wieloma aspektami wiary żydowskiej, ale mówi tak, dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy, aby nam czasem to nie uciekło. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów, i tutaj jest słowo angelos, czyli mówiące o pośrednikach, o posłańcach, jeśli te słowo wypowiedziane przez angelos było niewzruszone, a wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą opłatę, jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było ogłoszone na początku przez Pana, czyli przez samego Jezusa, a potwierdzone nam przez tych, którzy Go słyszeli. Jakże ujdziemy? Niegdyś Bóg przemawiał do ojców, ale teraz autor listu pisze, przemawia do nas. Zobaczcie, że w tym pierwszym wersecie autor listu akcentuje, podkreśla, że Jego, czyli Jezusa, ustanowił dziedzicem wszystkiego. Jeżeli słowo wszystkiego, to znaczy, że nie ma żadnej rzeczy, które nie byłby dziedzicem. I w tym przemawianiu autor listu do Hebrajczyków podkreśla, że Jezus sprawuje ten prymat mesjański, tą suwerenność i pokazuje, że wszystko podlega Jego władzy, Jego panowaniu. Bo stał się dziedzicem wszystkiego. Zresztą o czym dalej pisze autor listu do Hebrajczyków, mówiąc o tym, że wszystko pod Jego stopy podda, pod stopy Jezusa. I zobaczcie te przemawianie Jezusa do ludzkości, do tego niezwykłego pośrednika, dokonuje się przez Syna, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty. To, o czym mówiliśmy wcześniej, na górze Tabor, kiedy Bóg dał te świadectwo, mówiąc, to jest mój Syn, w którym mam upodobanie, w którym się jakby odbił mój zamiar. Moje serce się odbiło w Jezusie Chrystusie, dlatego ja mam w Nim upodobanie. A tu autor listu do Hebrajczyków mówi, On stał się odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty. On też uczestniczył w dziele stworzenia. To pokazuje nam, że jakby cała historia ludzkości zbiega się w Jezusie Chrystusie. Cała historia, za pomocą którego stworzył światy. Wszystko, co możemy zobaczyć na swoje oczy, piękne zachody słońca, wszystko, co widzimy na tym świecie, zawdzięczamy osobie Jezusa Chrystusa, który był, jak autor listu do Hebrajczyków daje świadectwo, przy stworzeniu świata. Za pomocą którego, czyli zanim wszystko powstało, co my sobie wyobrażamy, On był. On był u Ojca. Ale to też pokazuje, kochani, że On jest tym centralną postacią w planie Bożym. I w tym kontekście dlatego jest tak ważne słuchanie Jezusa. Ważne to, żeby usłuchać Go. On nie jest tylko kolejnym prorokiem, przez którego Bóg zechciał przemówić. I tutaj tą różnicę autor listu do Hebrajczyków bardzo mocno stawia. W kontekście nawet całego listu. On stał się tym ostatecznym posłańcem, a dodatkowo jest jednością z Ojcem. Więc jeżeli chcesz słuchać Ojca, nie możesz pominąć słuchania Jezusa. On stał się tym pośrednikiem. On się stał Jego ustami w przemawianiu do człowieka. I dlatego powinniśmy Jego słuchać. Kochani, kończąc, chciałbym, abyśmy zobaczyli na podstawie tych czytanych fragmentów, jak bardzo ważne jest słyszeć Jezusa i wsłuchiwać się w Jego głos. Ale jest też ważna postawa naszego serca, które powinno być gotowe do posłuszeństwa Jego słowu. Czyli nie tylko chęć słuchania, ale chęć wykonywania Jego słowa. Chęć zobaczenia tego, że Jemu jest dana wszelka władza i wszelka moc, że to Bóg postanowił przez Niego przemówić. Na górze Tabor Bóg jasno stwierdził, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem i że to należy Jego słuchać jako ostateczny głos Jego woli. Mimo że wielu może powoływać się na to, co robiło w Kościele, na nawet dzieła, które będą spektakularne, takie jak uzdrowienia, czynienia cudów, to jeśli nie będzie w tym posłuszeństwa woli Bożej, Jezus powiedział, że odrzuci takie osoby. Odrzuci tych, którzy czynią bezprawie, których życie było sprzecznością z nauką z Jezusa Chrystusa. Kochani, nie bądźmy jak adresaci listu do Hebrajczyków, którzy byli kuszeni ku temu. Ja nie powiem, że oni zupełnie odrzucili Jezusa, bo tak nie było. Ale byli kuszeni ku temu, żeby zwrócić swoje serce do różnych innych rzeczy. Inaczej tego listu by nie było, inaczej tego poselstwa by nie było. Do jakichś tradycji żydowskich. I tracili z oczu przesłanie Jezusa Chrystusa. Bóg przemówił najpełniej i ostatecznie przez Jezusa Chrystusa. Bo On jest odbiciem, odblaskiem chwały Bożej. To jest niepojęte. Wiecie, jak ja o tym myślę, to normalnie jest niepojęte. Chwała Jezusowi, że Jezus stał się odbiciem Bożej chwały. Jego osoby. I zobaczcie, co apostoł Piotr już tak jakby chce tutaj jakby taką wyrazić wdzięczność dla Piotra, że podsumował moje kazanie tak naprawdę w drugim liście Piotra. On mówi bardzo ważne słowa. To był świadek tego wydarzenia. I on mówi tak, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 16 werset. Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł go taki głos od wspaniałej chwały: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I Piotr mówi tak, i słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z Nim na świętej górze. Mamy też mocniejsze słowo prorockie. A wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach. Czy jeżeli jesteś w ciemności i ktoś postawi lampę dla ciebie, czy nie chcesz przyjść do tej lampy i być przy tej lampie, żeby ona oświecała te pomieszczenie, w którym jesteś, czy pójdziesz schować się w ciemność? Apostoł Piotr mówi, widzieliśmy Jego chwałę. Doszedł nas Jego głos, Boga Ojca, który dał świadectwo, to jest mój Syn umiłowany. I mamy też mocniejsze słowo prorockie. Apostoł Piotr mówi, a wy dobrze czynicie, trzymając się Go. Dobrze robicie. Więc co mamy robić? Dobrze robić, trzymać się słów Jezusa, Jego nauki, tym bardziej, kiedy widzimy, że ten świat coraz bardziej pogrąża się w ciemności. Światło Jezusa, Jego słowa świecą nam w tej ciemności. Chwała Jemu za to. Powstajmy.